GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Każda wyspa ma swoje tajemnice. Wyspa Sobieszewska swoją historię. Nie tę pisaną w dokumentach, ale tę, która tkwi w pamięci jej mieszkańców. Witam Państwa. Dziś moim i Państwa gościem jest pani Bożena Gast. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Kilka tygodni temu w naszej rozmowie telefonicznej zdradziła pani pewną tajemnicę o swojej pierwszej podróży morskiej statkiem do Sobieszewa.
Ja jestem mieszkanką od urodzenia. Ja jestem urodzona na Wyspie Sobieszewskiej. Moi rodzice przybyli do Przegaliny, gdzie mieszkaliśmy. Tata pracował w stoczni, pływał na lodołamaczach tak zwanych, które teraz stoją nawet tam w Przegalinie, ponieważ w tym czasie wyspa była bardzo taka sąsiedzka, bardzo pomagająca sobie wzajemnie, więc była potrzeba przewiezienia statkiem drewna na odbudowanie naszego kościółka w Sobieszewie. Pamiętam, że tata mówił, że woził drewno, a potem, żeby mnie ochrzcić, również statkiem zawieziono mnie do kościoła w Sobieszewie. Właśnie to była moja pierwsza podróż Wisłą do Sobieszewa, do kościoła.
Po latach z Przegaliny pani rodzina przenosi się do centrum Sobieszewa i postanawia wybudować pierwszy w Gdańsku
pensjonat.
Jak to się zaczęła ta historia tego miejsca? Bo jest to miejsce rodzinne do dzisiaj.
Jest to miejsce rodzinne, więc rodzice potem przeprowadzili się właśnie do Sobieszewa, ponieważ tata był przewodniczącym Gromadzkiej Rady. Była to Gromadzka Rada Narodowa w Sobieszewie. Mieściła się przy ulicy Promienistej 1. A my żeśmy się przeprowadzili właśnie do tego domu. Przedtem była to Turystyczna 2. Te numery zostały zmienione. I mieszkamy tam do dzisiaj, ponieważ jest to dom rodzinny moich rodziców. Natomiast obok była działka, którą mi ojciec podarował, na której żeśmy wybudowali pensjonat. Jako dziecko bardzo byłam zainteresowana tym, co się dzieje. Dla mnie pobyt na wyspie w wakacje to było tak, jakbym po prostu wyjeżdżała gdzieś na wczasy, bo wyspa była wtedy bardzo atrakcyjnym miejscem dla wczasowiczów, którzy przybywali z centrum Polski, a najwięcej chyba było z Warszawy i takich bardzo czcigodnych gości.
Pamiętajmy też, że był to rozwój dużych ośrodków wczasów pracowniczych.
Tak.
Relaks, Drogowiec, Fala, Bałtyk.
O, jeszcze ośrodek Neptun. Bardzo dużo działo się, bardzo dużo artystów przyjeżdżało na wyspę. Różne spektakle odbywały się. O godzinie 18 praktycznie we wszystkich ośrodkach wypoczynkowych dookoła grała muzyka. I to też była taka wielka atrakcja dla młodzieży, która mogła skorzystać oprócz gości wczasujących właśnie z tego typu wieczorków. Pensjonat to bardziej chyba był pomysł mojego męża niż mój, ponieważ otrzymaliśmy spadek rodzinny i trzeba było gdzieś go zainwestować. Był to bardzo trudny czas, bo to były 80. lata, początek 80. lat, jak chodziliśmy do urzędu, żeby otrzymać zezwolenie na tego typu działalność, gdzie jeszcze nie mówiono właśnie o tego typu działalności turystycznej, rekreacyjnej, bo to wszystko były ośrodki zakładowe, które były na wyspie. A my żeśmy chcieli stworzyć własny obiekt dla gości wypoczywających. I muszę powiedzieć, że niestety, ale miałam duże trudności, bo dostałam zezwolenie na otworzenie jadłodajni z pokojami dla personelu.
Coś niezwykłego.
Coś niezwykłego, tak.
Wyjaśnienie takiej działalności.
Tak, tak. Oczywiście te pokoje były wynajmowane dla turystów, potem już oficjalnie przeznaczone na wynajem. Potem żeśmy rozbudowywali się o łazienki, potem o ilość tych pokoi i doszliśmy praktycznie do 95 roku, gdzie postanowiliśmy przebudować pensjonat na hotel. I też mieliśmy wtedy bardzo dużo problemów. W 2000 roku rozpoczęliśmy tą inwestycję. Trwała niecały rok. Rozpoczęliśmy we wrześniu, a już w lipcu żeśmy przyjmowali pierwszych gości. Myślę, żeby przebudować pensjonat na hotel, powstałam wtedy, kiedy w pensjonacie przyjmując, bo wtedy sama przyjmowałam gości, goście byli ciekawi historii wyspy. Było nieraz tak, że przy przyjęciu gości, goście poszedł, rozpakował, potem wrócił i zaczął pytać mnie o historię i nieraz ta rozmowa kończyła się o 3 nad ranem. bo wtedy pracowaliśmy razem z mężem, więc mąż czasami obsługiwał klub. I w klubie też było tak, że goście zaczynali rozmowę, a my zaczynaliśmy opowiadać o wyspie i bardzo to długo trwało. I dlatego z czasem stwierdziłam, że nie mogę tylko poświęcać czasu gościom, bo ja jeszcze mam rodzinę, mam dzieci, które czasami miały pretensje, że nie ma nas w domu, że jesteśmy cały czas w pracy. Bo to jest hotelarstwo. Hotelarstwo to jest służenie drugiemu człowiekowi i to jest pasja życiowa. Jak ktoś kocha swój zawód, to będzie 24 godziny w nim przebywał.
Lata 80., lata 90., lata 2000. Jak zmieniały się gusta, jak zmieniali się sami turyści? Bo to już widać na przestrzeni lat.
Tak, poprzedni turyści szukali jednak bardziej miejsca takiego rozrywkowego. No i wtedy było też dobrze, że na wyspie działo się dość dużo, różne imprezy się odbywały. Obecni turyści, wydaje mi się, że szukają jednak spokoju. Tak jak w naszym hotelu, to turysta nie szuka dyskoteki, on po prostu przyjeżdża odpoczywać. Bardzo się cieszę, że dużo dzieje się na wyspie w tej chwili w kierunku turystyki.
Obcowania z przyrodą.
Z przyrodą i bardzo walczymy o tą przyrodę, żeby pozostała w takim kształcie, jakim ona jest obecnie. I prosimy, żeby nam nie umniejszać tej przyrody, jeśli chodzi o wycinkę, bo nie wyobrażamy sobie. Zresztą powiem szczerze, jako dziecko sadziłam ten las. Sadziłam ten las, bo żeśmy ze szką chodzili na sadzenie tego lasu. Każde drzewo dla nas jest cenne. Wyspa posiada takie bogactwo, jeśli chodzi o turystykę, jeśli chodzi o rekreację, odpoczynek.
Wielkim plusem jest to, że na przykład goście, którzy przybywają do państwa, czy w ogóle na Wyspę Sobieszewską, mogą pojechać do dwóch rezerwatów.
Tak.
Mamy rezerwat Plasi Raj w Górkach i Mewiałacha. Przy ujściu Wisły.
Tak. Bardzo promujemy tego typu wypoczynek. I mamy gości, którzy przyjeżdżali do nas do pensjonatu i w tej chwili przyjeżdżają do hotelu. Bo wyspa jest rzeczywiście miejscem, gdzie można się zakochać. Organizujemy bale sympatyków wyspy. I muszę powiedzieć, że przyjeżdżają do nas na te bale ludzie z Polski, którzy są zafascynowani wyspą. Polega to na tym, że mamy, bo jedną piosenkę stworzył pan Wypasek o wyspie, a drugą piosenkę myśmy ułożyli sami w hotelu. I są zawsze te piosenki śpiewane. Pierwsza to jest po słonecznej stronie Gdańska, bo my jesteśmy jako wyspa po słonecznej stronie, proszę zauważyć, Gdańska. A druga to jest na wyspie moich marzeń, to jest piosenka ułożona przez pana Wypaska. Jesteśmy bardzo wdzięczni za to i to śpiewa cała wyspa, bo nie wiem, czy państwo wiecie, że ta piosenka powstała w szkole swego czasu.
Pani Bożeno, każdy hotel stoi noclegami, ale też dla każdego takiego miejsca ważna jest kuchnia i potrawy. Golce, ruchanki, tak. Czernina. Jak pani pamięta takie pierwsze smaki odnośnie Wyspy Sobieszewskiej? Czy jest coś, co pani szczególnie zapamiętała?
Niestety gusta gości się zmieniły. Ja powiem państwu, że kiedyś kuchnia polska i taka tradycyjna, bo kuchnia żuławska i kuchnia kaszubska to są bardzo skromne kuchnie. Natomiast też kuchnie, które wymagają przemyśleń, jeśli chodzi o gospodynię, dlatego że one z czegoś musiały zrobić coś. Bo tu generalnie królowały ryby, oczywiście drób, który się chowało też. Do tego dochodziły jeszcze wszelkiego rodzaju tam produkty moczne. Właśnie te ruchanki to są inaczej racuszki. Golce. Golce są właściwie w całej Polsce. To są typowe kluzeczki zrobione z ziemniaków. One są bardzo pracochłonne, ale są smaczne. Jak żeśmy otwierali pierwszą działalność, mieliśmy panie, które tak z sercem gotowały wszystkie potrawy i wtedy goście doceniali i smak zupy, bo ugotować dobrą zupę naprawdę trzeba. Dla mnie kucharz musi mieć talent, musi mieć naprawdę dobry smak i przede wszystkim nie palić papierosów, bo kucharz, który papierosy pali, nie ma smaku.
A z tych dawnych lat, co pani pamięta? Bo pamiętajmy, że też wyspa była takim miejscem, gdzie przyjechali osadnicy z różnych regionów i siłą rzeczy przywieźli swoje tradycje też kulinarne. Co pani z tego okresu pamięta?
Powiem szczerze, żeśmy tak podpatrywali też czasami, nie? Jak to się robi, ale kiedyś był gorszy dostęp do produktów. W tej chwili tych produktów jest bardzo dużo. Na pewno tradycyjną rybą był zawsze śledź.
To jest chyba pierwsze pytanie osób, które przyjeżdżają z głębi Polski tak na jest. Wyspę. Gdzie można kupić świeże
śledź
ryby?
Śledź i flądra. Pamiętam, że zawsze latem mieliśmy świeżusieńką flądrę, którą woziliśmy z Górek, potem ze Świbna i teraz ze Świbna też właśnie kupujemy w sezonie letnim, bo to jest ryba prosto z kutra.
Czy są takie smaki czy dania, które warto byłoby przywrócić do tradycji kulinarnej?
Mamy ciasto, które nazywa się bązak i to nawiązuje do tradycji. To jest ciasto robione z fasoli. Mamy je w karcie po to, żeby właśnie podkreślić też nazwę tej naszej wyspy. Mamy klub na dole w hotelu, który też się nazywa Bązak, czyli cały czas idziemy z tradycją w tym klubie.
Przypomnijmy, że bązak z języka niemieckiego to worek fasoli.
Tak.
Po wojnie Świbno miał przepiękną nazwę, nie wiedzieć czemu, zmienioną śpiewowo.
Tak. Tak, a Przegalina to były łożyska.
Tak, łożyska. Tak. A Sobieszewo jeszcze po wojnie, po 1945 roku, bodajże nazywało się Bązak, spolszczone Bązak.
Tak, tak. Aha, pytał mnie pan cały czas o potrawy.
Potrawy.
Więc ponieważ gotowaliśmy taką tradycyjną kuchnię polską, bardzo dużo robiło się wtedy potraw z podrobów. Robiło się pierożki z płuckami, które dzisiaj, to jakbyśmy powiedzieli młodym ludziom, że zrobimy pierożki z płuckami, to chyba by nie chcieli w ogóle uwierzyć. Gotowaliśmy cynaderki, inaczej nereczki. W tej chwili wchodzi to do kuchni polskiej, bo wiem, że nawet w eleganckich restauracjach podaje się właśnie tego typu danie. Natomiast młodzież już nie tolerowałaby chyba tego typu potraw. Gulasz serc był robiony, wątróbki na różne sposoby, prawda? Często żeśmy gościom podawali dobrze przyrządzoną kaszankę, której już w tej chwili rzadko
zdobyć.
Ciężko zdobyć. Dlatego my promujemy też te dania. Mamy golonkę. I proszę mi uwierzyć, że na walentynki, gdzie mieliśmy zrobioną specjalną kartę dla młodych ludzi, ale między innymi była golonka. I najwięcej tej golonki zamówiły kobiety. Okazało się, gdzie szef kuchni był zdziwiony, że kobiety właśnie idą w tym kierunku. No ale to są tego typu potrawy, które są dla wszystkich.
Czy dawny lat też pani pamięta jakieś szczególne zwyczaje na wyspie, które pani zaobserwowała?
Jedynie były spotkania między sąsiadami. Oczywiście w otoczeniu, w którym mieszkamy, to znamy sąsiadów, ale tego już życia sąsiedzkiego, tak jak było przedtem, nie ma. Latem robiło się nawet wspólne ogniska. Także to życie wyglądało zupełnie inaczej, mimo tego, że musieliśmy pracować, bo wszyscy byli zaangażowani, ale było takie zgranie turystów z mieszkańcami, co turyści sobie bardzo chwalili, bo nie było siedzenia przed telewizorem, tylko było cały czas przebywanie na świeżym powietrzu, co było bardzo ważne.
A centrum Sobieszewa zmieniło się od momentu, kiedy państwo osiedli się tutaj?
Wie pan co, powiem szczerze, że poszło w drugą stronę. Że nie poszło na plus, tylko poszło na minus. Bo jak ja pamiętam jako dziecko, nie, to tak, były bardzo dobre wypieki. Chodziliśmy na sznyki z glancem, gdzie pan Klein nam właśnie piekł. To było przepyszne pieczywo.
Naprzeciwko piekarni były dwa pawilony, w których mieściły się...
restauracje. Pierwsza restauracja, którą stworzył pan Kowalewski, pamiętam nazwisko, znany gastronom z Gdańska, miał przepyszne pieczone kurczaki. Z tych dań tam korzystała cała wyspa. Potem była salamandra, czyli była lodziarnia.
W jednym z pawilonów chyba był też fryzjer damsko-męski,
tak,
ile się nie mylę.
Tak, i tam obok był fryzjer damsko-męski. Też były usługi na bardzo wysokim poziomie. Wyspa miała praktycznie wszystko. Piekarnię, cukiernię, fryzjera.
Pijalnie piwa też w centrum Sobieszewa,
tak.
Naprzeciwko obecnego Domu Kultury.
Były warzywniaki, były oczywiście sklepy. Sklepy były też takie bardzo przyjazne, bo były prowadzone rodzinnie. Sklep prowadził, nie pamiętam nazwiska, ale mówiono na niego wuj. Idziemy na zakupy do wuja. Tak, to było takie sympatyczne. Zawsze w sezonie letnim przyjeżdżali dostawcy truskawek, dostawcy jagód. Był taki bardzo...
I pawilon z pamiątkami zaraz przy moście, w którym jest obecnie...
Tak, ten pawilon też był właśnie bardzo takim atrakcyjnym, bo tam były wszelkiego rodzaju pamiątki. I to pamiątki zrobione z bursztynu, czyli oryginalne pamiątki. Była też restauracja pana Mogielnickiego, która też miała przepyszne rurki z klemem. Miała oryginalne lody. tej chwili mówię z czasów mojego dzieciństwa, gdzie żeśmy korzystali z tego. Dlatego ja mam obraz takiej wyspy, gdzie przyjeżdżali artyści, przyjeżdżali muzycy, którzy śpiewali, którzy grali. To nie była chałtura, to naprawdę byli artyści. Nie było takiego dużego ruchu też samochodowego wtedy.
A jak pamięta też pani kościół, który jest przy wjeździe? Bo...
Bardzo dziękuję za to pytanie, ponieważ w tym kościółku ślubowałam. Byłam chrzczona i ślubowałam. I powiem szczerze, że z zewnątrz kościół, ja mówię o obejściu kościoła. Tam było bardzo dużo zieleni, bo tam był jeszcze był taki cmentarz po autochtonach. I do kościółka szło się taką z jednej strony, to znaczy od mojej strony, idąc w kierunku kościoła, wchodziło się taką alejką, gdzie były obsadzone zielonymi, pięknymi tujami, innymi krzakami ozdobnymi. Natomiast od strony górek wchodziło się przez piękną, kutą bramę. I szło
jest
się
ona
alejką.
Widać na starych jeszcze zdjęciach
tak,
powojennych.
Przez piękną, kutą bramę. Nie wiem, jak to się stało, że potem to zostało, że taki został kościół odkryty, że ta zieleń została usunięta. A sam kościół też był piękny, bo to był kościół drewniany.
Czy jednak serce bolało po tym pożarze?
Bolało. I powiem tak, bardzo jesteśmy wdzięczni naszemu teraz obecnemu proboszczowi, że dodaje temu naszemu kościołowi takiego prawdziwego ducha wewnętrznego, bo nam bardzo tego brakowało, bo on po odbudowaniu był takim bardzo surowym kościołem. A w tej chwili też nabiera takiego ciepła charakteru, tak?
Że jednak było takie dążenie, że jednak musimy to odbudować jakimiś tak, wspólnymi siłami.
Tak. My żeśmy budowali w tym czasie pensjonat. I mieliśmy też sporo materiału i proboszcz z tamtych czasów. Pamiętam, że przyszedł do nas i żeśmy naprawdę pomogli. Ten baraczek, który stoi, w którym odbywały się, to była ta kaplica wcześniej, po spaleniu kościoła msze święte odbywały się na zewnątrz, przed plebanią, a potem właśnie dzięki temu, że to wtedy pamiętam, Witek Haftka pomógł, my żeśmy pomogli, bo Witek robił wtedy pustaki, my żeśmy pomogli z naszymi materiałami budowlanymi i powstała ta kaplica, żeby można było się schować chociaż przed deszczem i przed mrozem. Gdzie w tej chwili chyba to jest wykorzystywane dla pielgrzymów, którzy przyjeżdżają latem. A potem nastąpiła odbudowa kościoła. Dość długo to trwało, ale to też był taki chyba trudny okres, bo był trudny okres z materiałami budowlanymi. Ja pamiętam, jak my żeśmy się budowali, ściągaliśmy materiały z Warszawy. Boże, gdzie my żeśmy nie jeździli, żeby kupić kafle do łazienek. Sobieszewo wyglądało kiedyś tak, że był jeden ksiądz, był ksiądz Sroka, który obsługiwał parafię tu w Sobieszewo i Wiślinkę i obsługiwał Świbno. I zawsze w niedzielę po mszy w Sobieszewie ksiądz Sroka jechał bryczką, miał konia, bo jeszcze pan Jankowski był wtedy organistą i hodował te konie. I jechał do Świbna bryczką, więc my żeśmy często jako dzieci siadałyśmy na tą bryczkę i jechałyśmy do Świbna z księdzem do tej kaplicy w Świbnie. Ja chciałabym, żeby na wyspie, tam gdzie goście wypoczywają, musi być spokój, ale gość też musi mieć możliwość gdzieś skorzystać z rozrywki. A tą rozrywką powinno być wybudowanie muszli koncertowej. Ona powinna być wybudowana w lesie, blisko plaży, gdzie nie przeszkadzałaby ani mieszkańcom, ani zwierzętom, żeby też nie hamasować tam, ale to mogłoby być tak, jak w innych krajach jest, właśnie nad morzem, gdzie odbywałyby się koncerty, gdzie młodzież mogłaby się wyżyć, a część mieszkalna pozostałaby cichą częścią mieszkalną dla wypoczynku, spacerową, ze ścieżkami, z ławeczkami, z pięknym oświetleniem, co jest w tej chwili tylko nad Wisłą, zrównoważona infrastruktura.
Ale czasami się zdarza, że ktoś chce na 5-10 minut oderwać się od natłoku spraw. Czy jest takie miejsce na wyspie, do którego się pani udaje?
Po prostu każdy spacer nad morze. Każdy jeden, a jeszcze sympatyczniejszy jest, jeśli dochodzimy do ronda, i idziemy w prawo.
Wejście numer 16, czyli...
Tak, to jest tak. Po tym kolektorze, który jest udostępniony do spacerów i dochodzi się do trzynastki i tam się wchodzi na plażę. To jest pierwsze miejsce. Drugie takie miejsce to jest coś pięknego, idąc do Ptasiego Raju. Bardzo żałuję, że ta nasza grobla jest nieudostępniona. Ja miałam przyjemność właśnie pójść jeszcze, jak była udostępniona groblą do końca i wrócić plażą. Brałam wtedy też plecak, termosik, też brałam znajomych i żeśmy wędrowali. I jak wędrując z kolei od tej grobli, od Ptasiego Raju w kierunku Sobieszewa, to ma się wrażenie, że przechodzi się przez różne krajobrazy. Widoki zmieniają się co kilkanaście metrów. Urok tej wyspy jest tak piękny, nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, żeby po prostu odpocząć. Tylko trzeba mieć na to czas, nie pracując. Ja powiem szczerze, że gdybym nie musiała się uwolnić od pracy, to biorąc urlop nie wyjechałabym z wyspy. Bo jest tyle ciekawych miejsc, oczywiście przyrodniczych.
Mało dostępnych, mało dostępnych. Osób dociera. Na szczęście może dla niektórych.
Tak, tak. Moim zdaniem powinno być więcej ścieżek pieszych po wyspie, po lesie przede wszystkim. Można by zrobić oświetlenie przecież tam, żeby nie tylko chodzić w dzień, ale chodzić też wieczorem. Chodzi też o porę roku, bo my mówimy tylko o lecie, a wyspa jest piękna cały rok.
Niektórzy mówią, że właśnie okres jesienno-zimowo-wczesno-wiosenny.
Tak, jesienią sztormy. Przecież jod to jest dar życia i zdrowia.
Kolory to druga sprawa.
Kolory to druga sprawa.
Wrzesień, październik, listopad.
Oczywiście. Zimą no nie mamy śniegu, ale czasami się zdarza. Więc jeśli ktoś jeździ na nartach, na biegówkach, piękna plaża, miejsce do biegania na biegówkach. Z kolei wiosna, wszystko się rodzi, tak, cała przyroda. No lato jest to lato. Właśnie może nawet latem mniej by się odpoczywało, bo jest za dużo turystów, więc szukamy takich cichych miejsc. W tej chwili atrakcją są te wycieczki też, co promujemy na oglądanie fok przy ujściu Wisły w Świbnie, prawda?
Że cieszą się dużą popularnością wśród turystów, którzy przyjeżdżają z głębi
Polski. Jest morsowanie na wyspie, prawda? Te paralotnie są. Po prostu jest naprawdę tak dużo możliwości, czego nam bardzo, bardzo brakuje. Tego, co jest w Mielnie, tego, co jest w Kołobrzegu. Brakuje nam tej promenady wzdłuż plaży. I to jest moim marzeniem, żebym doczekała kiedyś, kiedy mogłabym pójść promenadą wzdłuż plaży i wzdłuż wyspy całej.
Na wzór takiej promenady na Helu, takiej drewnianej, która nie ingeruje chyba w środowisko.
I taka sama jest w Mielnie. Na zachód od Gdańska, jak się jedzie wybrzeżem tym zachodnim, tam co kawałek są promenady wzdłuż plaż. Ja nie wiem, dlaczego u nas nie można czegoś takiego zrobić. Także to jest bardzo ważny argument, żeby też ta infrastruktura, ta przyroda nie została zniszczona, a jednocześnie będzie to dla nas wszystkich fantastyczne miejsce na wdychanie jodu, spacerując wzdłuż morza, wzdłuż plaży. Ja myślę, że to jest priorytet w tej chwili dla wyspy, żeby coś takiego powstało.
Poczynić takie inwestycje, iść ten krok dalej.
I wyprowadzenie tego hałasu z centrum wyspy. Wyprowadzenie po prostu w miejsce, gdzie nikomu to nie będzie przeszkadzało.
To była kolejna podróż w czasie przez Wyspę Sobieszewską. Miejsce, które zmienia się, ale wciąż skrywa historie warte opowiedzenia. Jeśli znacie kogoś, kto również ma swoje wspomnienia z wyspy, dajcie nam znać. A jeśli chcecie usłyszeć więcej takich rozmów, śledźcie po prostu nasz podcast. Dzięki za dziś i do usłyszenia w następnym odcinku.